serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
To muszę na koniec ustalimy. Więc wracamy do naszej drugiej księgi królewskiej po takim dwóch tygodniach odpoczynku, więc tylko w dwóch zdaniach przypomnę, ale też pokażę, żebyśmy mieli taką spójną wizję całości. I zobaczmy, my teraz jesteśmy w takim momencie, na tym sobie ostatnio zakończyliśmy, że już tak naprawdę tego państwa północnego, większego już nie ma, tak? Ono zostało podbite, więc tak naprawdę od tego momentu cała historia, a to dzisiejsze spotkanie w dużej mierze będzie takie historyczne, chociaż zobaczymy, że te elementy historyczne przenikają się bardzo mocno z wydarzeniami religijnymi czy z wydarzeniami duchowymi, to tak naprawdę już cała historia, o której będziemy mówili, to będzie już ta mniejsza część, szczęść Boże, to będzie już Juda, prawda? Czyli to państwo północne już zostało podbite, już zostało zniszczone. Przypominam, oczywiście Samaria, prawda? Była stolicą i o tym sobie już ostatnio mówiliśmy, ona została zniszczona. I jeżeli patrzymy na historię Judy, tego państwa południowego, zobaczcie, oczywiście pamiętamy o tym, że pierwszym władcą był Roboam, czyli syn Salomona. I tak naprawdę, jak się popatrzy na tą historię, 586, ufam, że do tego momentu dojdziemy, to jest oczywiście ostateczne zniszczenie Jerozolimy i później następuje taka druga wielka hekatomba w narodzie izraelskim. Pierwsza to była oczywiście niewola w Egipcie, z której zostali wyprowadzeni pod wodzą Mojżesza, a druga tutaj te czasy zakończył się oczywiście niewolą babilońską i tam przez wiele lat będą w Babilonii, ale to o tym sobie będziemy sukcesywnie mówili. Te nasze ostatnie spotkanie, które mieliśmy dwa tygodnie temu, było właśnie o tych pierwszych władcach, szczególnie tutaj sporo mówiliśmy sobie o tej władczyni, można byłoby powiedzieć, czyli Atalii. A dzisiaj trochę o tych kolejnych władcach. Kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, że tak naprawdę duża część z nich po prostu została zamordowana, czyli nie umarli w wyniku takiej naturalnej śmierci, co też pokazuje, jak kolejne pokolenia po prostu zabiegały o władzę. Często to władca nawet wcale nie tak długo rządził, prawda, kilka lat, został zabity kolejny, więc tak naprawdę to były czasy takiego bardzo dużej niestabilności w Izraelu, częstej zmiany władzy i tak naprawdę żaden z tych królów nie cieszył się aż tak dużym autorytetem, jak było to w przypadku Dawida, Salomona, prawda, więc oni szybko się zmieniali i o tym dzisiaj sobie też powiemy, czasami synowie swoich ojców sukcesywnie zabijali, nie stanowiło to problemu dla nich. Pierwszy władca, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie powiedzieli, to jest Jotam. Jego imię najczęściej jest tłumaczone jako Bóg jest uczciwy i rozpoczął on swoje rządy jako koregent ze swoim ojcem przez 10 lat. Czasami takie sytuacje się zdarzały, że było tak zwane współrządzenie, prawda? Dwóch władców, oni współpracowali. Jego samodzielne rządy miały trwać tylko 5 lat, co jest w zasadzie bardzo krótko. Wtedy nie można wyznaczyć jakiejś takiej długiej strategii działania. I został on odsunięty od rządów przez taką proasyryjską frakcję, która osadziła na tronie jego syna Achaza i później on tak naprawdę rządził razem z tym Achazem. Zobaczcie, że tutaj pada informacja, że część ludzi, część narodu izraelskiego chciała wyjść w koalicję z Asyrią. Znowu, co nam to pokazuje? Po pierwsze, Asyryjczycy to byli to był śmiertelny wróg, prawda? Po drugie, to było państwo podporządkowane walce, to byli bezwzględni wojownicy, czyli tak naprawdę nie można mówić tu o jakiejś takiej równoprawnej współpracy tych dwóch państw, tylko tak naprawdę Izrael, czy to państwo Judy, byłoby podporządkowane potędze Asyrii. Gdybyśmy szukali jakichkolwiek we współczesnym świecie analogii, no to myślę, że tutaj najlepszą analogią to by była Białoruś w stosunku do Rosji. No to nie są równoprawni partnerzy, tylko tak naprawdę jedno państwo jest podporządkowane roli czy strategii drugiego państwa. Więc Jotam oczywiście nie chciał się zgodzić na taką sytuację, żeby podporządkować. To tak naprawdę oznaczało w zasadzie utratę samodzielności, utratę niepodległości, no bo Asyria była potężnym państwem, więc tak naprawdę Juda straciłaby swoją podmiotowość. Natomiast znowu pewne spiski, pewne konszachty sprawiły, że jego syn Achaz staje się równoprawnym władcą i tak naprawdę no, współrządzą, co prawda Jotam jest spychany, marginalizowany i tak naprawdę Achaz chce podporządkować państwo władzy asyryjskiej. Jeżeli chodzi o Jotama, to deuteronomista, czyli autor II Księgi Królewskiej, wprost mówi, czynił on to, co jest słuszne w oczach Jahwe. I teraz zobaczcie, jeżeli czytamy akurat w II Księdze Królewskiej, to jest bardzo widoczne, mamy często bardzo krótkie biogramy danego króla, kilka zdań dosłownie na jego temat, natomiast bardzo często pojawiają się takie dwie informacje. To, co czynił, było słuszne w oczach Boga, albo to, co czynił, było niesłuszne w oczach Boga. Zwracam wam na to uwagę, ponieważ czasami Biblia mówi o królach, którzy w wymiarze ekonomicznym czy politycznym zrobili bardzo dużo dobrego dla państwa, natomiast ponieważ odeszli od wiary w jedynego Boga, to Biblia mówi, czynili to, co niesłuszne w oczach Boga i byli uznawani za złych władców. Czasami natomiast Biblia mówi o takich władcach, którzy w wymiarze takim politycznym, gospodarczym, no mówiąc tak wprost, byli bardzo mierni, albo nie mieli takich zdolności gospodarczo-politycznych, natomiast byli ludźmi bardzo wiernymi Bogu, prawda? I Biblia tak ocenia bardzo pozytywnie. Zwracam na to uwagę, ponieważ Biblia nie jest jakimś podręcznikiem ekonomicznym czy politycznym, tylko właśnie największy nacisk kładzie na wiarę tych ludzi. Tutaj powoli już pojawiają się nam też różnego rodzaju ciekawostki i odkrycia archeologiczne, które też w takim wymiarze historii powszechnej już potwierdzają istnienie tych postaci, potwierdzają te wydarzenia. I zobaczcie, że właśnie znaleziono wśród takich świadectw pozabiblijnych właśnie znaleziono pierścień, który zawiera imię Jotama i zawiera on taką pieczęć roga tego byka. To jest znowu też pewna klasyka gatunku. Pierścień był takim swoistym potwierdzeniem dla władcy, że dany list jest od danego władcy, prawda? Czyli wytapiano wosk, pieczętowano list, prawda? Dzięki temu przełamanie pieczęci oznaczało też, że ktoś do niego zaglądał, prawda? I wysyłano gdzieś tam do innych państw, czy do jakichś ważnych urzędników. Jego akurat właśnie to znaleziono gdzieś tam na terenie, więc to już mamy takie potwierdzenie, że rzeczywiście taki król istniał. Później też jest, jeżeli mamy takie potwierdzenia w artefaktach czy w jakichś znaleziskach archeologicznych, to też dużo łatwiej jest datować czas, kiedy dany władca po prostu rządził. Dalej. Kolejny to jest oczywiście ten Achaz. Jego imię oznacza chwycił i jest skrótem od właśnie Jahwe chwycił. miał on wstąpić na tron w wieku 20 lat, ale rządził dosyć długo, bo aż 16 lat. Natomiast musimy pamiętać o tym, że 20-latek jako władca, no to oczywiście nie był zbyt doświadczony, przynajmniej na początku. Natomiast on jest generalnie bardzo negatywnie odbierany przez autora biblijnego. Był złym władcą, nawet słuchajcie, co jest bardzo krytykowane w Piśmie Świętym, składał ofiary Molochowi ze swoich synów. Składał również ofiary na wyżynach i stracił bardzo dużą część terytoriów, które były za Jordanem. I tutaj na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ ja kiedyś o tym wspominałem i powiedziałem, że do tego sobie wrócimy we właściwym czasie i teraz jest ten właściwy czas. Zobaczcie, ten moment, o którym mówimy, w dużej mierze cechował się tym, że ci władcy postępowali w sposób niemoralny, postępowali w sposób niezgodny z wolą Pana Boga. Ale najgorszą rzeczą, której się dopuszczali, to było składanie ofiar ze swoich synów obcym Bogom, prawda? Czy bóstwom. Ponieważ to było, po pierwsze bałwochwalstwo, a po drugie zabicie najbliższego członka rodziny, w ogóle zabicie człowieka. I Biblia bardzo kategorycznie potępia wszelkie ofiary z ludzi. I zobaczcie, że to są czasy, i te czasy trochę późniejsze, tak? W sensie wcześniejsze historycznie, to są czasy, kiedy również będą te teksty spisywane po prostu fizycznie, tak? Ta historia Izraela po prostu fizycznie będzie spisywana w tym, co my znamy, czyli w Biblii. Tak? Ktoś usiadł i powoli zaczął systematyzować te wydarzenia i spisywać. I zobaczcie, że w tym mniej więcej czasie powstaje Księga Rodzaju, gdzie jest opisana historia Abrahama i gdzie wprost jest bardzo wyraźnie powiedziane o tym, że Bóg nie oczekiwał ostatecznej śmierci syna Abrahama, czyli Izaaka, tylko oczekiwał pełnego oddania się Abrahama i wypełnienia woli Pana Boga, prawda? Tam wprost jest powiedziane o tym, że Bóg nie oczekuje śmierci człowieka, nie chce śmierci człowieka, dlatego Abraham zobaczył później tam zwierzę i składa w ofierze zwierzę, więc Biblia wprost potępia składanie w ofiarach ludzi, prawda? Zdaniem deuteronomisty Achaz w wyniku tam wojen z Efraimem i z Aramem oraz utraty terytorium za Jordanem zawarł przymierze z Tiglat-Pilaserem, który był królem asyryjskim i akt ten jest bardzo potępiany przez proroka Izajasza. Znowu mamy tu ciekawy wątek, do którego ufam, że może w przyszłym roku dojdziemy do proroków. Więc mamy tutaj, zobaczcie, pewien kontekst historyczny. Król Achaz chce zawrzeć przymierze z Asyryjczykami, chce się im podporządkować, a kto się temu sprzeciwia? Właśnie między innymi prorok Izajasz, który mówi, że to jest absolutnie niedopuszczalne, prawda? O tym mam nadzieję, że Księgę Izajasza będziemy sobie kiedyś czytali i interpretowali, natomiast tu mamy całe tło tego wydarzenia. Czyli prorok Izajasz mniej więcej w tych czasach działa. Mówimy tu o pierwszych rozdziałach Księgi Izajasza, bo później, ale to o tym będziemy sobie kiedyś mówili. Księga Izajasza była spisywana przez wiele lat i później kolejne części, kolejne fragmenty dopisywali uczniowie Izajasza. Pierwsza część jest jego i on tutaj w tych czasach żył i krytykował króla. I zresztą jego krytyka się nie spotkała z uznaniem i Izrael oczywiście trafił do niewoli. Tu mamy jeszcze kolejną bardzo ciekawą rzecz znalezioną, ponieważ znaleziono pieczęć króla Achaza i tam jest w ogóle napis należąca do Achaza, syna Jotama, króla Judy, czyli już wprost mamy absolutną pewność, że to jest pieczęć królewska. Natomiast ciekawa rzecz, która budzi bardzo duże kontrowersje, to jest to, ten fragment tutaj po lewej stronie, ponieważ jest tam odcisk palca. Tak? I teraz pojawia się pytanie, oczywiście nie do rozwiązania, czy jest to odcisk palca samego króla, czy kogoś po prostu, kto tą pieczęć robił, wypalał. Tak? Raczej nie, raczej archeolodzy uważają, że może być to odcisk palca samego władcy. Dalej, kolejnym władcą jest Ezechiasz. Jego panowanie jest jednym z najlepiej udokumentowanych rządów spośród wszystkich władców i tego Izraela północnego i Judy południowej, ponieważ znajdujemy bardzo dużo informacji na jego temat i w ogóle o tej historii w rocznikach asyryjskich, w różnego rodzaju skrypcjach hebrajskich i również odnaleziono pieczęć samego władcy, więc jego życie jest bardzo dobrze potwierdzone. On, słuchajcie, przeprowadza pierwszą taką reformę religijną, która przede wszystkim będzie polegała na usunięciu wyżyn, czyli tych miejsc, gdzie oddawano cześć obcym bóstwom, zniszczeniu steli. Stele to były te podwyższenia, gdzie również tam składano pogańskie ofiary. Wyciął aszery. Aszery to były takie kolumny drewniane, gdzie też tam oddawano cześć Bogu, i rozbija węża miedzianego, uznając go za jakieś przedstawienie bóstwa. I zobaczcie, to będzie też taka rzecz, która będzie się regularnie pojawiała. Pojawia się władca, który chce postępować zgodnie z wolą Boga, niszczy te wszystkie miejsca kultu pogańskie i tak dalej. Pojawia się kolejny władca, który raczej jest nastawiony propogańsko, odbudowuje. No i tak w kółko to się będzie odbywało. Ludzie raz szli do świątyni w Jerozolimie, raz szli oddawać cześć jakimś obcym bóstwom. Prawda? Była taka sytuacja całkowitej niepewności, takiego wielobóstwa. Też to tak formalnie to się nazywa synkretyzm. Prawda? Czyli połączenie różnych religii, różnych wierzeń, prawda? Brak takiej ortodoksyjnej religii. Dalej, właśnie jeżeli chodzi o tego Ezechiasza, to on przeprowadził kolejne reformy, czyli oczyścił świątynię w Jerozolimie z nieczystych przedmiotów, jakie znalazły się tam w czasie Achaza. Zobaczcie, to jest, myślę, bardzo ważna rzecz, o której nie możemy zapomnieć. Istnieje taki podział na sakrum i profanum. Prawda? Czyli kielich mszalny należy do sfery sakrum. Prawda? Nie pijemy z niego Coca-Coli, nie pijemy z niego soku. On jest przeznaczony tylko do kultu. Prawda? I są rzeczy związane z sferą taką codziennego życia. Prawda? Szklanki, kubki. One jakby nie uczestniczą w kulcie świątynnym. Tak? To jest bardzo wyraźny podział. Natomiast w świątyni jerozolimskiej niekiedy dochodziło do tego, że te rzeczy, które były ze sfery profanum, wprowadzano do sfery sakrum. Prawda? Jakby wprowadzano je do świątyni, więc on to wszystko po prostu powyrzucał jako niezwiązane z kultem Pana Boga. Przywrócił właściwy kult w świątyni jerozolimskiej, na nowo rozdzielając funkcje kapłanom i lewitom. Tutaj tylko małe przypomnienie. Kapłani generalnie odpowiadali stricte za kult, za składanie ofiar. Natomiast lewici to byli, można byłoby powiedzieć, kapłani niższego rzędu. Oni posługiwali w świątyni, na przykład byli odźwiernymi, otwierali drzwi. Odpowiadali za śpiewy, prawda? Za pewną też organizację świątyni. To byli lewici. Tak w naszych warunkach trochę można byłoby ich do ministrantów porównać, prawda? Tacy właśnie, którzy pomagają w kulcie. Chociaż oczywiście oni również byli uznawani za kapłanów, prawda? Dalej, na nowo zawarł przymierze z Bogiem, składając też ofiarę przebłagalną. Znowu odnawia kult. Dalej zaprasza cały Izrael do świętowania Paschy w Jerozolimie. I to jest, słuchajcie, taka rzecz, myślę, bardzo istotna. I na gruncie takiej psychologii społecznej ma to też ogromne znaczenie. To jest pewne doświadczenie pewnej tożsamości, doświadczenie jedności. Wtedy, kiedy Izrael był podzielony, to nie mieli tego poczucia jedności. Natomiast kiedy zbierają się na wspólnym świętowaniu, no buduje się ten wspólny kult, poczucie jedności, jedności narodowej. No da to, trochę z takich rzeczy możemy doświadczyć, nie wiem, jak są pielgrzymki papieskie, jak są Światowe Dni Młodzieży. No da to wtedy mamy takie poczucie, że ci chrześcijanie, na przykład rozproszeni, zbierają się w jednym miejscu i to zawsze ma też taki dobry wymiar na tej płaszczyźnie takiej jedności. Oczywiście burzy pogańskie ołtarze, wszelkie takie ołtarzyki, gdzie tam składano te ofiary kadzenia, wyrzuca do potoku cedron i wraca, czy przywraca zwyczaj dziesięciny. I teraz słuchajcie, dochodzimy do takiego bardzo kluczowego momentu, który należy dobrze zrozumieć, czyli dobre relacje pomiędzy Judą i Asyrią skończyły się wraz ze śmiercią władcy asyryjskiego, który nazywał się Sargon II. Zresztą on zginął podczas jednej z bitew, gdzie Asyria przegrała. I w tym momencie na tron wszedł jego syn Sennacherib. I w takiej sytuacji, kiedy Sargon zmarł, prawda, następuje bunt. Asyria to była swoista konfederacja państw, prawda? Więc kiedy władca zginął, następuje bunt i każde te mniejsze państwo podporządkowane Asyrii kombinuje sobie, może będziemy państwem niepodległym, prawda? Może się jakoś wyzwolimy. I rzeczywiście po śmierci Sargona bunt wybuchł w całym imperium, od Babilonii aż po Egipt. I w takiej sytuacji Sennacherib postanowił oczywiście przejechać całe to państwo asyryjskie i spacyfikować wszelkie bunty, tak? Po prostu zbrojnie. Najpierw zaczął od Babilonii i słuchajcie, oczywiście król Judy również tak sobie pomyślał, że Juda stanie się niepodległym państwem, wyzwoli się spod panowania czy tej opieki takiej Asyrii i oczywiście, nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, przestanie płacić daniny dla Asyrii. Nie spodziewał się oczywiście, że Sennacheryb jest równie dobrym władcą jak jego ojciec Sargon, prawda? I że on będzie chciał i tak te wszystkie państwa spacyfikować i sobie na nowo podporządkować. Więc w 701 roku Sennacheryb pokonał wojska koalicji antyasyryjskiej w Babilonii i zwrócił się przeciwko buntownikom na zachodzie, najpierw Sydon, później Fenicja i oczywiście postanowił również zająć się Jerozolimą, tak? Czyli dotarł do celu. Zobaczcie, że to też taka fajna rzecz, że zachowały się do naszych czasów te płaskorzeźby asyryjskie, prawda? Które rzeczywiście pokazują tą wyprawę Sennacheryba po tych wszystkich kolejnych państwach, tej konfederacji, prawda? I rzeczywiście to wojsko, które za nim idzie i kolejne państwa podbija na nowo, prawda? Po tej śmierci jego ojca. Mamy nawet świadectwa, aneks to są takie świadectwa z terenów Bliskiego Wschodu, poza biblijne. Zburzył 46 jego warowni z niezliczonymi wojskami w regionie, zdobył je za pomocą nasypów ziemnych. O samym Ezechiaszu król asyryjski napisał: zamknął go jak więźnia w Jerozolimie, jego królewskiej stolicy, jak ptaka w klatce. To jest znowu, my to widzimy teraz na żywo, prawda? Propaganda wojenna jest równie ważna jak sama walka zbrojna, prawda? Więc oczywiście autor tych tekstów miał świadomość, że opisuje swojego wielkiego króla, któremu zresztą za to płaci, i ma to przejść do historii, więc oczywiście poetycko opisuje, jak to Sennacherib jeździ od kolejnego państwa do państwa i oczywiście spektakularnie zdobywa kolejne tereny. Z Jerozolimą wcale tak łatwo mu nie poszło, ale i się nie udało zdobyć, o czym za chwilę sobie powiemy, ale oczywiście to dla kronikarza nie miało znaczenia, bo prawda przecież nie ma dużego znaczenia. Ważniejsze było to, żeby władcy uzyskać pewną przychylność władcy, prawda, i przerabiamy to wszystko na żywo, prawda, że tak naprawdę prawda, kto wygrywa i jaki jest stan wojny, to może kiedyś zostanie ujawniona na żywo, prawda? Trzeba również pewne informacje takie budujące przekazywać. Zobaczcie, tutaj macie całą tą wyprawę, na ten kolor taki pomarańczowy, to jest udanie się w kierunku Jerozolimy, czyli on tutaj wyruszył, oczywiście tutaj tereny Babilonii, później te kolory, tutaj oczywiście to nie za bardzo miał co zdobywać, ale już tutaj tereny, prawda, te północne Ziemi Świętej, i oczywiście dotarł do Jerozolimy i później drogę powrotną do swojego państwa wrócił. Co pokazuje, jak rzeczywiście tutaj te tereny Asyrii były duże. On miał jeszcze chęć tutaj na wyprawę do Egiptu, ale już mu się nie udało. Natomiast jego następca to uczyni, o czym za chwilę sobie powiemy. Zwróćcie też uwagę o tym, jak kiedyś mówiłem, jak omawialiśmy historię Abrahama, tylko przypominam, ta część to jest tak zwane żyzny półksiężyc, prawda? Tutaj były zasoby i wody, i pokarmu dla zwierząt, a jak dla zwierząt, to i oczywiście dla ludzi. Dzisiaj w wojsku to byśmy nazwali po prostu logistyką, prawda? Trzeba było zabrać wszelkie pożywienie, które pozwalało na przetrwanie takiej wyprawy, więc tutaj te zwierzęta, które jechały, które miały stać się później obiadem dla wojska, były w stanie się wyżywić. Tutaj mamy pustynię, więc po prostu tak po prostej linii tutaj nie mógł przejść, bo te zapasy żywności, ta logistyka by po prostu tego nie wytrzymała. Tutaj nie ma dostępu do wody przede wszystkim. Słuchajcie, dlaczego Jerozolimy nie udało się zdobyć? Ponieważ władca odpowiednio Jerozolimę przygotował. I tutaj Deuteronomista w II Księdze Królewskiej szeroko opisuje właśnie ten nacisk dowódców asyryjskich, którzy żądają poddania się Jerozolimy. Natomiast tekst ten ukazuje duży wpływ proroka Izajasza, który mówił o tym i wzywał króla do tego, żeby nie poddawać miasta. Co mówi oczywiście Izajasz? Przecież Bóg jest z nami. Tak? To nie możemy polec. Nawróćmy się, zaufajmy Bogu, to przecież nie Bóg nas ochroni, prawda? Ani tekst biblijny, ani relacje asyryjskie nie mówią, jak długo była oblegana Jerozolima. Natomiast musiał być to dość długi czas, ponieważ Asyryjczykom udało się zrobić nasyp i splądrować okolice miasta. Natomiast Jerozolimy nie zdobyto. Król wcześniej dobudował dodatkowe mury, wzmocnił mury, kazał wybudować specjalny podziemny tunel, który doprowadzał wodę do Jerozolimy. O tym sobie za chwilę powiemy, bo to jest istny majstersztyk. Dalej oczywiście zgromadzono duże ilości pożywienia i dzięki temu Jerozolima mogła się bronić. To dziwne zdjęcie, które tutaj Państwo macie, to jest oczywiście ten tunel Ezechiasza, który został odnaleziony przez archeologów, mało tego, do którego można do środka po prostu wejść dzisiaj. I zobaczcie, że to jest tunel w litej skale, to jest lita skała i tutaj oczywiście płynie woda. Na czym polegał fenomen tego tunelu? Oni zaczęli, ponieważ czas ich nabił, zaczęli kopać z dwóch stron, tutaj od sadzawki, źródła, które było poza miastem, prawda? Tutaj mamy mury, i od strony miasta, z dwóch stron. To, co widzimy tutaj, to po prostu na słuch starali się znaleźć, tak? Bo oni w litej skale drążyli z dwóch stron. I zobaczcie tutaj zdjęcie, widać ewidentnie, że jest załamanie, więc po prostu szukali się, ale się znaleźli. Natomiast co jest absolutnym fenomenem tego tunelu, zwróćcie uwagę na taką rzecz. Długość to jest 533 metry długości, ale różnica poziomów to jest tylko 32 cm, czyli bardzo delikatny spadek 0,06%, który pozwalał tej wodzie spływać i wpływać jednocześnie do miasta. Więc to jest absolutny fenomen konstrukcyjny. Wiecie, jak ja miałem historię sztuki z biskupem Michałem Janochą, to on zawsze tak sobie żartował, mówił, ciekawe, czy te rzeczy, które wybudowali w starożytności, to czy my dzisiaj przy tej technice, którą mamy, byśmy byli w ogóle w stanie zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oglądałem, słuchajcie, kiedyś taki, powiedzmy, historyczno-archeologiczny film, czy powiedzmy reportaż, ponieważ taką do perfekcji sztukę budowania akweduktów i doprowadzania wody, to oczywiście opanowali Rzymianie w czasach starożytnych. I ten historyk i archeolog powiedział taką rzecz, która dała mi bardzo do myślenia i którą tutaj widać. Mówi tak, z punktu widzenia fizyki i na takim poziomie intelektualnym to jest banalna sprawa. Każde dziecko wie, że musi być spadek, żeby woda ściekała. Tak? Natomiast zrobienie tego spadku z kamiennych bloków, no to już jest nie lada wyzwanie. Tak? Tym bardziej, że Rzymianie na ogromne odległości tą wodę byli w stanie transportować, nawet biorąc pod uwagę to, że przez góry, prawda, czy wzniesienia, opracowali cały system. Więc w czasach starożytnych to rzeczywiście dobrze funkcjonowało i oczywiście my dzisiaj mamy technikę, jesteśmy w stanie wtłoczyć wodę, to zupełnie inaczej, natomiast w litej skale rzeczywiście perfekcyjnie to zrobili. Pojawia się pytanie, które od lat dręczy biblistów i archeologów, kiedy oni to w ogóle zaczęli kopać? Dlatego, że z całą pewnością dosyć późno. To wiemy na pewno, dlatego że normalnie dużo łatwiej byłoby zacząć z jednej strony, prawda? I sukcesywnie iść w wyznaczonym kierunku. Natomiast zaczęcie z dwóch stron potwierdza, że im się śpieszyło. Pytanie, czy to było już w trakcie wojny, czy jeszcze przed wojną. Bo to byłby fenomen, że na górze działyby się działania zbrojne, a to oni na dole by sobie drążyli tunel. Jest to teoretycznie również możliwe, prawda? No bo w Jerozolimie jakieś zapasy wody musiały być, były cysterny i tak dalej. Natomiast to zapewniało nieustanny po prostu dostęp do źródła wody. Więc tak to funkcjonowało. Ten tunel Ezechiasza, gdyby Państwo kiedyś byli, to w krótkich spodenkach, ta woda jest najwyżej do kolan, można sobie tam po prostu przejść. I to wszystko do dziś funkcjonuje i działa i doprowadza wodę. Natomiast Asyryjczycy oczywiście byli pod bramami Jerozolimy, no i starali się wejść. Natomiast do samej Jerozolimy nie weszli. Pojawia się pytanie, dlaczego Asyryjczycy się wycofali. I tu jest masa hipotez, które na ten temat mówią. No i prawdopodobnie z całą pewnością Ezechiasz przygotował bardzo dobrze Jerozolimę do obrony i Asyryjczycy zdawali sobie sprawę, że Jerozolima jest w stanie się bronić jeszcze przez wiele, wiele lat i po prostu było im szkoda czasu, zasobów i tak dalej. Wiemy, do dziś wojna to są pieniądze, prawda? Więc stwierdzili, że łatwiej będzie się wycofać. Poza tym i tak okoliczne tereny zostały podbite, zniszczone, więc to jedno miasto nie robiło im większej różnicy. Dalej, tekst Księgi Królewskiej zapisuje takie tajemnicze zdanie. Tejże nocy wyszedł anioł pański i wybił w obozie Asyryjczyków 180 tysięcy ludzi i rano oczywiście oni zostali znalezieni martwi i bibliści mówią o tym, że mogła po prostu tam zapanować epidemia, tak, co w warunkach wojskowych wielokrotnie się zdarzało. Oczywiście Izraelici odczytali to jako działanie Pana Boga. Kolejna możliwość to jest bunt Babilończyków lub jakaś interwencja państwa sojuszniczego wobec Jerozolimy. Znowu, jeżeli ci Asyryjczycy siedzieli pod tą Jerozolimą, prawda, rok, drugi, no to ile można siedzieć i oblegać miasto, więc po prostu żołnierze się zbuntowali i przekonali króla, że dalsze takie działanie zupełnie nie ma sensu. Dalej, król asyryjski mógł uznać, że osiągnął już swoje główne cele, prawda, i to jedno miasto, tak jak powiedziałem, nie robi różnicy. Dalej, Ezechiasz mógł uznać się za wasala Sanacheryba i zapłacił daninę i to już zostało uznane, że po prostu Jerozolima się poddała władzy Sennacheryba i że już nie ma potrzeby niszczenia miasta. Słuchajcie, generalnie według starożytnej takiej sztuki wojennej, jeżeli miasto było zdobywane, takie miasto, które stawiało opór, to najczęściej burzono mury, prawda? I nie pozwalano później, najeźdźca nie pozwalał tych murów odbudować, więc po prostu no, to państwo już nie mogło dalej się przeciwstawiać najeźdźcy, bo je bardzo łatwo później podbić bez murów obronnych. Tak? Mówimy tu o ogromnych blokach skalnych. Więc Jerozolima została oczywiście ocalona, ale tak naprawdę większość miast judzkich została całkowicie zburzona, zniszczona przez wojska asyryjskie. Słuchajcie, tutaj właśnie z całą pewnością trzeba powiedzieć jedną rzecz. Zapamiętajcie ten moment, prawda? To takie niespełnione czy niedokończone zdobycie Jerozolimy, bo później w 586 roku będzie drugi najazd na Jerozolimę i on się powiedzie. Prawda? Więc to pierwsze asyryjskie się nie powiodło, nie zostało to dokończone. Później oczywiście Sennacherib umiera, jego syn przejął władzę i oczywiście wybrał się również na podbój Egiptu. I to, co mamy zaznaczone tutaj na tym kolorem takim fioletowym, no to jest państwo asyryjskie, tak naprawdę u szczytu swej potęgi. Egipt został podbity, ale bardzo, bardzo krótko trwale. Po prostu zobaczcie, no, prowadzenie wojny w tamtych czasach na tak dużych odległościach było praktycznie niemożliwe, tak? Sama kwestia logistyczna, doprowadzenie tam wojska, doprowadzenie tam pożywienia i tak dalej, to wymagało ogromnych kosztów, ogromnych nakładów sił, więc jeżeli tylko główna armia się wycofała, to oczywiście Egipcjanie tą pozostawioną część łatwo mogli wybić i dalej byli niepodległym państwem, prawda? Wiedzieli, że ci Asyryjczycy już szybko nie wrócą, więc to jest takie państwo asyryjskie, no, u szczytu swej potęgi. I teraz zobaczcie, kolejna rzecz. Zarządzanie takim państwem było bardzo trudne. To jest pierwsze, od strony administracyjnej, podatkowej, wojskowej, tak? W tamtych czasach, gdzie nie ma komunikacji tak dobrej, to była bardzo trudna sprawa. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać. Większość, szczególnie tutaj tereny Jerozolimy, to byli ludzie podbici siłą, tak? Więc oni w sposób naturalny się buntowali. Oni nie chcieli przynależeć do Asyrii. tutaj byli Filistyni, tutaj, prawda, były te inne ościenne państwa, więc regularnie wybuchały bunty. W związku z tym państwo asyryjskie ostatecznie się załamało, nie było w stanie prowadzić swojej administracji. Dzięki temu oczywiście Juda odzyskała swoją niepodległość. I teraz następuje druga ogromna reforma, która została przeprowadzona przez Jozjasza. I ona rozpoczęła się od takiego wydarzenia, że znaleziono tekst księgi, tekst pisma. I w takiej sytuacji Izraelici stwierdzili, że jeżeli już Bóg pozwolił im odzyskać wolność, stać się niepodległym państwem na nowo, to trzeba przeprowadzić reformę. Trzeba wrócić do tej tradycji Izraela, do tej wierności prawu, do tego zaufania Panu Bogu. I tak naprawdę ta reforma miała dwa takie wymiary znaczące. To jest odrzucenie bałwochwalstwa i centralizacja kultu. Czyli zero jakichkolwiek miejsc poza Jerozolimą, gdzie Izraelici mogliby oddawać kult. Wiecie, kolejna rzecz, która była takim bardzo ważnym, jak to powiedzieć, elementem mającym bardzo dalekie znaczenie aż w czasach Nowego Testamentu i pozwala nam zrozumieć jeden fragment, jak się nie zna tej reformy, to nie jest się w stanie go zrozumieć. Otóż Żydzi w tamtych czasach, oprócz oddawania czci obcym bóstwom, zaczęli również ubóstwiać swoich przodków, zmarłych, i nadawać im taki wyjątkowy status. W reformie Jozjasza doszło do tego, że Jozjasz absolutnie to odrzucił i uznał zmarłych za nieczystych rytualnie. Czyli dotknięcie się zmarłego zaciągało na człowieka rytualną nieczystość. Przypominam, że to nie ma nic wspólnego z moralnością. Czyli człowiek musiał przejść pewną kwarantannę, obmyć się i dopiero mógł udać się do świątyni. To było po to, żeby nie czczono przodków na równi z Panem Bogiem. Bo do tego dochodziło. I teraz, ponieważ dotknięcie się zmarłego zaciągało na człowieka nieczystość, to w Izraelu zaczęto malować groby na biało, białą farbą. Dzięki temu nawet jeżeli ktoś szedł po zmroku nocą, po prostu groby było widać. Żeby nie było tak, że ktoś na przykład szedł miastem, chciał świętować szabat, paskę i tak dalej, dotknął się grobu i zaciągał na siebie nieczystość i był wyłączony z kultu. I teraz zobaczcie, że do tego wydarzenia odwołuje się Pan Jezus, który mówi do faryzeuszy: groby pobielane, prawda? Narzucacie na innych prawa, a sami ich nie przestrzegacie. Czyli co mówi Pan Jezus? Jesteście nieczyści, prawda, sami sobie, a wymagacie od innych przestrzegania prawa. Jezus właśnie odnosi się tutaj do tej tradycji malowania grobów na biało, na takie jasne kolory, albo z jasnych kamieni robienia tych grobów, żeby one nawet przy nikłym świetle księżyca, czy tam, prawda, kiedy już tak się ściemniało, żeby one były widoczne, żeby nikt grobu się nie dotknął, bo grób i oczywiście ciało zmarłego po prostu zaciągało nieczystość, i każdy szanujący się Izraelita, który szedł do świątyni, szedł świętować, prawda, to oczywiście grób omijał z daleka. To było dużo takich niuansów, które później też w tym prawie się rozwinęły. To zobaczcie taki mały niuans, na przykład pójście do pogan również było uznawane za zaciągnięcie nieczystości. Dlatego na przykład Żydzi, którzy chcieli świętować Paschę, tam jest wprost w Ewangelii napisane, że oni do Piłata nie weszli, bo zaciągnęliby na siebie nieczystość. Ta nieczystość właśnie, to była cała taki system który wykluczał człowieka z pewnego kultu, z takiej rytualnej czystości. I mamy ogromną reformę, rzeczywiście takie można byłoby powiedzieć narodowe rekolekcje, narodowa zmiana myślenia i Izrael na nowo wraca do Pana Boga po tej ogromnej reformie Jozjasza i skupia się na kulcie jedynie świątyni jerozolimskiej. Dziękuję. Powiedzcie tak, czy jeszcze tylko jedno pytanie. Czy za 2 tygodnie robimy spotkanie, czy za tydzień kończymy? Czy możecie za 2 tygodnie przyjść? Tak. Czy byśmy 30 skończyli? Dobra, czyli jeszcze 2 spotkania. Okej.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Pan z nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.